Wybiła godzina 18, mówi Paryż, Radio France International. Witam Państwa serdecznie w piątek, 19 sierpnia. W imieniu redakcji polskiej RFI zapraszam do wysłuchania głównego wydania naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Piotrem Kamińskim, usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Agnieszki Kumor oraz wiadomości europejskie Piotra Kamińskiego. A następnie w części magazynowej Sylwia Gibbs przygotowała dla Państwa magazyn literacki, a Stefan Rygier po skryptum. Potem a Piotr Błoński proponuje kronikę ekonomiczną, a Piotr Rosochowicz Eureka. A na końcu przypomnimy felieton filmowy Anny Rzeczyckiej. A teraz najważniejsze informacje. Armia libańska zajmuje kolejne tereny, z których wycofał się Izrael. Umacnia też swe pozycje przy granicy z Syrią. Litwa grozi Rosji represjami za wstrzymanie dostaw do rafinerii w Morzejkach. Rząd szwedzki podejrzewa, że gazociąg pod Bałtykiem może naruszyć bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Libańskie oddziały zajmują kolejne tereny na południu kraju. Wczoraj mieszkańcy witali żołnierzy kwiatami, podobnie dzisiaj, gdy 10 ciężarówek wojskowych kierowało się w stronę Kwarszuba. Inne oddziały kierowane są w stronę Tyru, natomiast 3 bataliony rozmieszczono przy granicy z Syrią. Przypomnijmy, że Liban stracił kontrolę nad południem 40 lat temu, gdy przy granicy z Izraelem osiedlili się Palestyńczycy. Wyparci następnie przez wojska izraelskie w roku 1982. Izrael wycofał się z południa Libanu dopiero po 12 latach, ale opuszczone przez nich tereny zajął Hezbollah. Celem akcji rozpoczętej przez Tel Awiw 12 lipca tego roku było wyeliminowanie zagrożenia ze strony Hezbollahu właśnie. W tej chwili, zgodnie z rezolucją 1701 Rady Bezpieczeństwa, rząd libański skieruje do południowego Libanu 15 tysięcy żołnierzy. Tyleż samo mają liczyć międzynarodowe siły zbrojne. Już wiadomo, że nie będzie wśród nich Holendrów. Amsterdam zadowoli się wysłaniem do Libanu dodatkowej pomocy humanitarnej w wysokości 5 milionów euro. Natomiast najprawdopodobniej siły rozjemcze wzmocni kontyngent fiński. Mówi się o 250 ludziach. Taką decyzję podjęła w każdym razie pani prezydent Halonen. Jednak, aby decyzja weszła w życie, potrzebuje zgody Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, której posiedzenie przewidziano dopiero na 5 września. Europejska prasa jest szczerze zdziwiona decyzją Francji wysłania do Libanu zaledwie 200 żołnierzy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Francja odpuściła w decydującym momencie, twierdzi brytyjski Times, który jeszcze 10 dni temu sławił pod niebiosa dyplomatyczne wysiłki Francji, która dążyła do zakończenia działań wojennych i rozejmu w Libanie. We wstępniaku zatytułowanym Całą wstecz brytyjski dziennik mówi o typowej dla Francji stracie zimnej krwi. Czy Narody Zjednoczone poradzą sobie w Libanie? Pyta ze swej strony The Independent i zaraz odpowiada, szczerze mówiąc, nie. Chyba że Hezbollah i Izrael już zdecydowały, że mają dość wojny. Przypomnijmy, że wbrew gorącym nadziejom ONZ-u, która liczyła na to, że francuski kontyngent stanowić będzie trzon Finulu, prezydent Jacques Chirac ogłosił we czwartek, że Francja wyśle do Libanu zaledwie 200 żołnierzy z wysłaniem większej liczby, czekając na poważniejsze gwarancje ich bezpieczeństwa. Paryż najpierw chce jasnego ustalenia, jakie uprawnienia dostaną podległemu oddziały, jak mają się bronić, gdy zostaną zaatakowane i jak ma wyglądać rozbrajanie Hezbollahu, który nie zamierza podporządkować się rezolucji ONZ. Niechęć, jaką wykazuje Francja, gdy oczekuje się od niej wysłania większości z 15 tysięcy błękitnych hełmów, może opóźnić w ogóle ich rozlokowanie w terenie, ostrzega hiszpański El Mundo, dla którego Chirac rozczarował Narody Zjednoczone. Podobne głosy znajdujemy w dziennikach portugalskich, gdzie liczący się Diario de Noticias obawia się, czy decyzja Francji nie pomiesza szyków siłom rozjemczym. Znów w Hiszpanii El País zastanawia się, czy wątpliwości państw europejskich wobec zawiłości i ogromnego ryzyka, z jakim wiąże się misja ONZ-u w południowym Libanie, nie unicestwią w ogóle wysłania błękitnych hełmów do tego kraju. Dla włoskiego dziennika La Repubblica Francja po prostu się boi. La Stampa mówi, że Paryż i Rzym boją się drugiej Bośni. Belgijski Le Soir pisze również, że Francja boi się znaleźć pod ogniem Hezbollahu, ale jako jedyny. Ten francuskojęzyczny dziennik wskazuje, że postawa Francji może być środkiem nacisku w celu otrzymania jak najsilniejszego mandatu dla błękitnych hełmów i pełniejszego zaangażowania w ich misję innych krajów.
Jak powiedziała przedwczoraj francuska minister obrony pani Alliot-Marie, zamiast pytać ilu żołnierzy i kiedy, lepiej pytać w jakim celu. Jednak Paryż ogłosił właśnie, że oddaje do dyspozycji międzynarodowych sił 1700 żołnierzy stacjonujących na czterech francuskich okrętach wojennych. Żołnierze ci nie będą jednak podlegali ONZ-owskiemu dowództwu. Morskiej granicy Libanu chcą pilnować także Niemcy. Pani kanclerz Angela Merkel podkreśliła, że niemieckie okręty mogą z morza kontrolować brzegi Libanu, ale wykluczyła obecność Niemców na lądzie. Natomiast ambasador Berlina przy ONZ-cie Thomas Matusek stwierdził, że Niemcy mogą wysłać oddziały lądowe nad granicę Libanu z Syrią. 58% Niemców jest zdecydowanie przeciwnych wysyłaniu niemieckich wojsk do Libanu.
Litwa zagroziła Moskwie represjami po tymczasowym zamknięciu dostaw ropy do litewskiej rafinerii w Morzejkach. Bronią miałoby tu być ograniczenie ruchu kolejowego między Rosją a enklawą Kaliningradu. Dobrze poinformowane źródło litewskie, cytowane przez agencję BNS, oświadczyło, że Rosja została ostrzeżona, iż w najbliższym czasie zostaną być może wszczęte bardzo skomplikowane prace remontowe na linii tranzytowej, co wywoła ograniczenie do minimum ruchu pasażerskiego, nade wszystko zaś transportów wojskowych. W Kaliningradzie znajduje się ważna rosyjska baza marynarki wojennej. Rosja przerwała pod koniec lipca dostawy ropy do jedynej rafinerii w krajach bałtyckich pod pretekstem awarii na odcinku ropociągu Drużba między Uneczą w Rosji a Połockiem na Białorusi. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odmówiło skomentowania przecieku agencji BNS. Potwierdziło jednak, że wiceminister spraw zagranicznych spotkał się dzisiaj z ambasadorem rosyjskim Dmitrym Cwietkowym, by przedyskutować kwestię dostaw ropy. W opublikowanym w środę wywiadzie Simon Weinstock, naczelny dyrektor rosyjskiego monopolu ropociągów Transneft, oświadczył, że naprawy wywołają zamknięcie tej odnogi rurociągu na kilka lat. Premier Gediminas Kirgilas uznał, że decyzja ma charakter polityczny.
Kłopoty Rosji stwarzają nie tylko Litwini. Jak się okazuje, szwedzki rząd jest całkiem oficjalnie zaniepokojony budową gazociągu pod Bałtykiem. Ta rosyjsko-niemiecka inwestycja była przyczyną protestów w Polsce, a nawet dyplomatycznego skandalu, gdy minister obrony Radek Sikorski porównał niemiecko-rosyjską spółkę do paktu Ribbentrop-Mołotow. W sukurs polskim interesom przyszła ekologiczna wrażliwość Szwedów. Rzecznik prasowy szwedzkiego Ministerstwa Ochrony Środowiska Lena Berglund oznajmiła dzisiaj, że rurociąg pod Bałtykiem może być niebezpieczny dla ryb i ptaków. Może też spowodować katastrofę ekologiczną z racji ukrytych na dnie morskim min i materiałów toksycznych. Dlatego szwedzki rząd zażąda specjalnego raportu na temat zagrożeń i przyjrzy się bardzo z bliska wszystkim punktom, które mogą nie spełniać wszystkich standardów bezpieczeństwa.
W swej pierwszej publicznej interwencji od czasu tymczasowego objęcia władzy Raúl Castro oświadcza na łamach oficjalnego organu Granma, że jego brat Fidel powoli dochodzi do zdrowia, co zawdzięcza swej niepospolitej sile fizycznej i umysłowej oraz niezwykłej sztuce lekarzy, którzy troszczą się o niego z bezgraniczną miłością i oddaniem. Jak wiadomo, informacja o operacji i tymczasowym przekazaniu władzy Raúlowi spadła 31 lipca. Od tego czasu zaś Raúl pokazał się publicznie tylko raz, 13 sierpnia, witając na lotnisku w Hawanie Hugo Chavez. W dzisiejszej wypowiedzi Raúl zapewnia, że zawsze był człowiekiem dyskretnym i nie lubi publicznych wystąpień. Tymczasowy prezydent podziękował wszystkim, którzy przesłali Fidelowi życzenia powrotu do zdrowia i wyraził zachwyt niezłomną jednością narodu kubańskiego i jego rewolucyjną świadomością. Zapewnił też, że w kraju panuje absolutny spokój, nad czym czuwają służby bezpieczeństwa postawione w stan pogotowia oraz dziesiątki tysięcy rezerwistów zmobilizowanych natychmiast po ogłoszeniu operacji Fidela, aby nie dopuścić do aktów szaleństwa, jak powiedział Raúl, na przykład ze strony władz amerykańskich.
Słuchacie Państwo Paryża RFI. Z klasztoru położonego w południowej Grecji skradziono liczącą 700 lat ikonę Matki Boskiej. Obraz był nie tylko dziełem starej sztuki, ale posiadał nieocenioną wartość w oczach wiernych. Uznawany był bowiem za cudowny. Wiadomość o zniknięciu ikony z Elony zbulwersowała opinię publiczną. Wiceszef policji greckiej udał się natychmiast do klasztoru. Natomiast przywódca greckiego kościoła prawosławnego, biskup Christodoulos, zapowiedział, że w sobotę w Damaszku przekaże uchodźcom libańskim pomoc humanitarną. Według danych greckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wartość płynącej z tego kraju pomocy dla Libanu przekroczyła już 2,5 miliona euro.
Kolaboracyjne władze czeczeńskie poprawiły swą dzisiejszą informację o poddaniu się przywódcy czeczeńskich separatystów, Duku Umarowa, informując, że chodzi w istocie o jego brata. Wedle rzecznika tych władz, Lemy Gudajewa, cytowanego przez agencję RIA Nowości, to młodszy brat Umarowa wyszedł z podziemia i złożył broń, korząc się przed premierem Czeczenii z ramienia Moskwy Ramzanem Kadyrowym. Ahmad Zakajew, wysłannik separatystów czeczeńskich przebywający na wygnaniu w Londynie, określił te informacje jako kolejną rosyjską prowokację. Natomiast AFP, powołując się na źródła zbliżone do separatystów, pisze, że Umarow miał wprawdzie dwóch młodszych braci. Jeden jednak zginął jeszcze w czasie pierwszej wojny z Rosją, drugi zaś wpadł w ręce Kadyrowa wiele miesięcy temu. Duku Umarow został obwołany prezydentem Wolnej Czeczenii w czerwcu, gdy zginął Abdul Halim Saidullajew, który zastąpił Aslana Maschadowa, zabitego w marcu ubiegłego roku. Zdaniem agencji, powstańcy czeczeńscy są bardzo osłabieni, zwłaszcza odkąd w lipcu zginął Szamil Basajew. Zarazem jednak władze rosyjskie od wielu miesięcy bezskutecznie próbują nakłonić ocalałych separatystów do wyjścia z podziemia, gdzie walczą oni od ponad 6 lat.
Mówi Paryż RFI, kontynuujemy dziennik. Proboszcz malutkiego bawarskiego miasteczka został oskarżony o działanie wbrew prawu, ponieważ uderzał z całych sił w kościelne dzwony w czasie manifestacji neonazistowskiej partii NPD. Proboszcz miał zamiar przestraszyć i ostrzec i osiągnął pełen sukces. Po 20 minutach neonazistowscy demonstranci, kompletnie ogłuszeni, odeszli jak niepyszni. Natychmiast jednak zgłosili przeciw proboszczowi doniesienie w prokuraturze. Skarga została przyjęta i postępowanie będzie wszczęte, orzekł prokurator, ponieważ demonstracja neonazistów była legalna.
Dopisanie trzech nowych planet do systemu słonecznego, nad czym radzą obecnie astronomowie w Pradze, nie wstrząśnie podstawami astrologii. Zapewniają nas wybitni specjaliści w tej dziedzinie, choć może przed nią otworzyć nowe perspektywy. Wedle nowej definicji pojęcia planety, którą astronomowie mają przyjąć w przyszłym tygodniu, za Plutonem pojawią się trzy następne ciała tego typu. Asteroid Ceres, Charon, uważany dotychczas za księżyc Plutona, oraz odkryty 3 lata temu i ochrzczony tymczasowo mianem Ksena, obiekt latający numer UB313. AFP zasięgnęło opinii czołowych francuskich astrologów, których zdaniem ich pradawna nauka szybko dostosuje się do nowej sytuacji, a najdalsze planety, mające wpływ nie na losy indywidualne, lecz zbiorowe, uzupełnią jedynie ową wiedzę, czego uściślenie jednak potrwa czas niejaki. Dotyczy to zresztą wyłącznie Kseny, gdyż Ceres i Charon brane są pod uwagę już od dawna. Pani Christine Haas informuje nas zresztą, że nawet Uran, Neptun i Pluton są jej zgoła zbyteczne. Szczerze mówiąc, my również nie zajmujemy się nimi zbyt często.
A na koniec informacje o dodatkowych i nieprzewidzianych nawet przez gwiazdy kłopotach rządu izraelskiego. Otóż minister sprawiedliwości Chaim Ramon zapowiedział, że w niedzielę złoży dymisję. Został bowiem oskarżony o molestowanie seksualne. Chodzi o pocałunek złożony na policzku młodej żołnierki. Minister Ramon zaklina, że jest niewinny i dowiedzie swej niewinności przed sądem, ale premier Olmert z pewnością przyjmie dymisję, mimo że chodzi o jednego z jego najbliższych współpracowników. Na tym zakończyliśmy wiadomości. Przed nami przegląd prasy i Agnieszka Kumor.
Podczas gdy katolicki La Croix wraca do sytuacji w Libanie, a weekendowe wydanie Le Monde pokazuje ekwadorski wulkan Tungurahua, który pokrył lawą i popiołami 4 okoliczne prowincje, lewicowy Libération i prawicowy Le Figaro, co rzadko im się zdarza, swą pierwszą stronę oddały temu samemu wydarzeniu. Wydaleniu dzikich lokatorów w większości imigranckich rodzin afrykańskich z budynku mieszkalnego na paryskim przedmieściu w Cachan. Największy nielegalnie zajęty budynek Francji został ewakuowany wczoraj rano, donosi Le Figaro. Akcja rozpoczęta o 9:00, przeprowadzona przez 700 policjantów, przebiegła w spokoju. Prefekt Val-de-Marne Bernard Tomazini usprawiedliwił ją bezpieczeństwem dzikich lokatorów, zwanych squattersami, a zwłaszcza dzieci. Jednak stowarzyszenia niosące pomoc osobom potrzebującym mieszkań lub nie mającym prawa pobytu tak zwanym sans-papier, oskarżają bezpośrednio ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkozy'ego o bezduszność i chęć pozbycia się nielegalnych imigrantów. W istocie, jak pisze Delphine Chaillet z Le Figaro, 49 osób zaraz po eksmisji z nielegalnie zajętego budynku zostało umieszczonych w obozie przejściowym, gdzie oczekują na wydalenie z Francji. Rząd usiłował rozwiązać problem największego składu u wrót Paryża już od 2 lat, pisze Le Figaro, ale nie chcąc budzić protestów jesienią ubiegłego roku, próbował negocjować z przedstawicielami legalnych lokatorów. W kwietniu znaleziono rozwiązanie zadowalające obie strony. Przewidywało ono przeniesienie legalnych imigrantów do innych mieszkań i opuszczenie Francji przez tych, którzy nie mieli prawa pobytu. Kilka rodzin zgodziło się na przeprowadzkę, reszta odmówiła podpisania porozumienia. Zapadła wówczas decyzja eksmisji siłą w porozumieniu z socjalistycznym merem przedmieścia Cachan, Jean-Yves Le Bouillonnec'iem. Pozostało wybrać termin operacji. Przypadł on właśnie teraz, przed początkiem roku szkolnego, po upływie terminu składania wniosków o uregulowanie pobytu. W idealnym świecie będą istnieć władze, które zajmować się będą losem mieszkańców wobec ryzyka ołowicy czy niebezpieczeństwa pożaru. Pustostan w Cachan nie należy do takiego idealnego świata, pisze Pierre Aski we wstępniaku w Libération, który zauważa zbieżność różnego rodzaju eksmisji dzikich lokatorów i wydaleń nielegalnych imigrantów z nieoficjalnym początkiem kampanii prezydenckiej różnych kandydatów, w tym szefa spraw wewnętrznych, ministra Sarkozy'ego. W swoim wystąpieniu kilka dni temu w dzienniku wieczornym drugiego programu telewizji francuskiej minister uderzył w ton bezpieczeństwa i porządku. Dziś przekłada słowa na czyny, pisze Pierre Aski. W tym samym dniu, co przeprowadzona została operacja wyrzucenia imigrantów z budynków Cachan, z lotniska Roissy startował samolot do Bukaresztu z wydalonymi imigrantami rumuńskimi na pokładzie. Trzeba było gestu w kierunku prawicowego elektoratu, który mógł się poczuć zagrożony zapowiedzią pozytywnego załatwienia 6 000 podań o zalegalizowanie pobytu. Czytamy we wstępniaku w Libération. Wstępniak ów nazywa akcję z Cachan agitacją przedwyborczą i problemem zastępczym wobec perspektywy rozpłynięcia się w naturze odrzuconych wniosków o wymarzoną kartę pobytu. Wewnątrzfrancuskie kwestie socjalne nie zepchnęły w cień sytuacji w Libanie. Na wewnętrznych stronach La Croix znajdujemy zdjęcie i obszerny artykuł Agnès Ritivel i Emmanuela Villain, którzy opisują wprowadzenie armii libańskiej na południu kraju. Hezbollah, którego przedstawiciele zasiadają w rządzie libańskim, dał zielone światło dla rozlokowania żołnierzy libańskich, ale odmówił, by jego milicje zdały broń. Oddziały libańskie z towarzyszeniem czołgów i pojazdów opancerzonych cały dzień sunęły w kierunku strefy przygranicznej, przekraczając rzekę Litani na północ od Tyru. W tym samym momencie armia izraelska dała sygnał, że wycofała się z połowy terytorium zajmowanego w chwili wprowadzenia rozejmu w poniedziałek. To dzień radości, święto narodowe, cieszy się generał w stanie spoczynku Amin Ute, rozmówca korespondentów La Croix, który przez długi okres stacjonował na południu Libanu. Ludność cywilna z radością i przychylnie wita armię libańską. Na pytanie, czy armia zajmie miejsce Hezbollahu, młody człowiek przypomina, że to Hezbollah zajął miejsce państwa nieobecnego na południu kraju od 20 lat. Nie będzie problemu ze znalezieniem dialogu z armią, ale zajmie trochę czasu znalezienie dialogu z Hezbollahem, pisze cytowany przez autorów libański dziennik Al-Akbar bliski szyickiej milicji. Skończmy weselszą nutą, weselszą zwłaszcza dla francuskich producentów win, bo oto ich produkty, wypłynąwszy na szerokie wody globalizacji po tragicznym okresie, kiedy wyprzedzili ich konkurenci zza oceanu i europejscy zdrajcy z Włoch i Hiszpanii, powolutku wypływają dziś na powierzchnię. Francuscy winiarze wychodzą na swoje, donosi popołudniowy Le Monde. Eksport francuskich win w pierwszym semestrze roku 2006 wyniósł 2,75 miliarda euro, co oznacza 16,8% wzrostu w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Z tym, że lepiej ma się wino czerwone, białe słabnie w dalszym ciągu pod naporem konkurencji. Pozostaje oczekiwać, że i ono poprawi swą kondycję, umacniając narodową dumę Francuzów, którzy od wina mają tylko lepszą kuchnię.
To był przegląd prasy, a przed nami nieco ogórkowe, więc skromne wiadomości europejskie pióra Piotra Kamińskiego.
Baskijska organizacja terrorystyczna ETA opublikowała komunikat wyrażając przekonanie, że rozmowy pokojowe z rządem socjalistów drepcą w miejscu. Proces ten został wszczęty 5 miesięcy temu, gdy organizacja ogłosiła jednostronne zawieszenie broni. Komunikat ogłoszony na łamach baskijskiego pisma Gara grozi władzom odwetem, jeżeli nie ustaną ataki na separatystycznych działaczy. ETA oskarża Madryt o ich prześladowanie i ściganie. Agencje interpretują to jako groźbę wznowienia zamachów terrorystycznych, które w 38 lat kosztowały życie ponad 800 ludzi. Natomiast cytowany przez AFP przedstawiciel władz hiszpańskich twierdzi, że pogróżki te to próba nacisku na rząd, by zalegalizował on ponownie baskijską partię Batasuna, polityczną witrynę separatystów. To samo źródło twierdzi, że szanse na wznowienie zamachów są niewielkie, a komunikat to jedynie polityka. Istotnie w kwestii legalizacji Harry Batasuna nie uzyskano żadnych postępów. Partia socjalistyczna zaś zareplikowała na komunikat ETY oświadczeniem, gdzie wypomina baskijskim separatystom terrorystyczną przeszłość i podkreśla, że ktokolwiek życzy sobie uczestniczyć w życiu demokratycznym, musi przestrzegać jego reguł. ETA domaga się powołania na drodze referendum niepodległego państwa baskijskiego, łączącego północny wschód Hiszpanii i południowy zachód Francji. W Portugalii nadal spada bezrobocie. W drugim półroczu odnotowano spadek o 0,4 z 7,7 do 7,3%. Tym samym w sumie od początku roku bezrobocie spadło 0,7 punktu procentowego. Rząd natychmiast pogratulował sobie skutecznej polityki, choć związki zawodowe nie kryją sceptycyzmu. Bank centralny natomiast potwierdza dynamikę gospodarczą kraju, a jej syntetyczny wskaźnik podskoczył o 0,6% od zeszłego roku po raz szósty z kolei.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radio France International. Dzisiaj proponują znowu piosenkę dla zakochanych. Nie wiem, czy ona ma najbardziej blond włosy, ale dla mnie nie ma piękniejszej niż ona. Jest całą moją radością. Moje życie zaczyna się, kiedy ją widzę. Ceci bon, wyjechać gdziekolwiek, oczywiście razem. Śpiewa Yves Montand.
Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Ça vaut mieux qu'un million, tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh, elle me fait ah, c'est bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.
RFI, Radio
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Mam nadzieję, że Yves Montand wprowadził nas w humor sprzyjający literaturze. Bo przy mikrofonie czeka już Sylwia Gibbs i jej magazyn literacki.
Nawet w sezonie ogórkowym można zdobyć sławę. Świadczy o tym letnia kariera dwóch książek. Powieści Marka Leviego, Mes Amis, Mes Amours i eseju Nicolas Sarkozy'ego Témoignage. Lévy jest jednym z najpopularniejszych francuskich pisarzy. Sarkozy politykiem wiodącym w sondażach opinii publicznej, ministrem spraw wewnętrznych. Lévy przyzwyczaił nas do tego, że jego książki sprzedają się jak rogaliki do porannej kawy. A jeśli to prawda, jak w niebie, w następnym życiu, znalazły w roku 2005 najwięcej klientów we francuskich księgarniach. Najnowsza, znacznie grubsza niż poprzednie, robi podobną karierę. Zbudowana głównie z dialogów, mogłaby być komedią bulwarową albo scenariuszem. Mes Amis, Mes Amours, powiedzmy przyjaźnie i miłości, to historia dwóch rozwiedzionych ojców, którzy razem wychowują swoje dzieci. W ich spółce kobiety i opiekunki do dzieci nie mają prawa wstępu do wspólnego domu. Akcja rozgrywa się we francuskiej dzielnicy Londynu. Francuskiej, dlatego że mieszka w niej wielu Francuzów, których dzieci uczęszczają do francuskiego liceum. Marc Lévy zna ją na wylot, dlatego że w niej mieszka. South Kensington jest jego zdaniem Paryżem bez Paryżan. Wszyscy mówią tu sobie dzień dobry i dziękuję, a status przedsiębiorcy nie jest przestępstwem. W pierwszym rozdziale powieści Antoine w Londynie i Matthias w Paryżu przeżywają doświadczenia symetrycznie odwrotne. Taksówka w Londynie się zatrzymuje, w Paryżu o mało nie potrąca przechodnia. W dalszych rozdziałach, sekwencjach, chciałoby się powiedzieć, Antoine, Matthias, Sophie i inni spotykają się w tej samej kafejce u Yvonne. Okazują sobie przyjaźń i pomoc. Jak w starych francuskich filmach z Gabenem i Arletty, która pytała oburzona, czy ma gębę atmosfery. Atmosfera według Marka Leviego opuściła Paryż i przeniosła się do Londynu.
Souviens-toi de notre histoire, souviens-toi ce coup ta mémoire. Il y avait des éphémères dans notre jardin d'Angleterre. Souviens-toi de notre histoire, souviens-toi ce coup ta mémoire. Laisse de penser à naguère quand nous vivions en Angleterre, quand nous vivions en Angleterre. Près de Londres sur ta mise, la grande rivière trop grise, la maison au volet vert, dis-moi, dis, t'en souviens-tu? Nous vivions tous deux ensemble, nous nous aimions, il me semble, tu as même eu un enfant, dis-moi, dis, t'en souviens-tu? Nos baldaquins de fortune, accrochés au clair de lune, les chansons de McCartney, dis-moi, dis, t'en souviens-tu? Mais tu parles d'autre chose, tes mains pétales de rose caressent un autre que moi, tu ne me reconnais pas.
Drugi letni bestseller, Świadectwo Nicolas Sarkozy'ego, jest już po raz siódmy w druku, a według oszacowań z początku sierpnia kupić go miało 250 tysięcy osób. Książka nie jest programem politycznym. Sarkozy wydał już wcześniej esej pod tytułem Republika, religie, nadzieja. Świadectwo nazwać można autoportretem. W krótkich, prostych zdaniach Sarkozy przedstawia się czytelnikom, przyszłym wyborcom.
Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze chciałem działać. Polityka nie należała do tradycji mojej rodziny. Wszystko powinno było raczej oddalić mnie od niej. Nie miałem ani znajomości, ani majątku. Nie byłem urzędnikiem, a obco brzmiące nazwisko skłoniłoby niejednego do zniknięcia w anonimowym tłumie. Ale politykę uprawia się z Francuzami, nie bez nich czy przeciwko nim. Lubię pojęcie wspólnego działania zmierzającego do tego samego celu – przywrócić nadzieję milionom ludzi.
Tak było na początku. Syn węgierskiego arystokraty został adwokatem, członkiem szirakowskiej partii RPR, merem eleganckiego podparyskiego przedmieścia Neuilly-sur-Seine, ministrem spraw wewnętrznych i prawdopodobnym kandydatem partii władzy w wyborach prezydenckich w roku 2007. W świadectwie mówi o tym swoim zwyczajem prosto z mostu.
Obserwatorzy życia politycznego, tak jak większość Francuzów, wyobrażają sobie, że będę kandydatem na prezydenta w roku 2007. Byłbym hipokrytą, gdybym twierdził, że tak nie jest, ale wiem z własnego doświadczenia, że w sferze polityki nie ma nic pewnego. W każdym razie chciałbym móc dysponować moją osobą i powziąłem w tym celu niezbędne kroki.
Są w świadectwie akcenty osobiste. Sarkozy pisze oględnie o kryzysie swego małżeństwa. Jest także na stronie 94. energiczna odpowiedź na ataki, których celem stał się podczas jesiennych zamieszek na francuskich przedmieściach, kiedy oświadczył, że należy je oczyścić z hołoty, po francusku racaille.
Dobre dusze uchwyciły się tego słowa i ze złą wolą godną wytrwałych manipulatorów zrobiły z niego koktajl sprzeczności. Oskarżono mnie o znieważanie młodych, o podsycanie rasizmu i ksenofobii, o to, że przestałem panować nad sobą. Nazwałem po imieniu osobników, których nie chcę nazywać młodymi, właśnie dlatego, że odmawiam łączenia ich z młodzieżą, która nie ma nic wspólnego z ową mniejszością. Śmiem także twierdzić, że ci, których nazywa się starszymi braćmi, są częściej szefami band niż wzorem sukcesu osiągniętego dzięki pracy i zasługom. Nigdy nie zrozumiałem, dlaczego określenie hołota miałoby piętnować kolor skóry, który nie predysponuje nikogo do przestępstwa. Mam wstręt do rasizmu, nienawidzę ksenofobii.
Świadectwo Nicolas Sarkozy'ego ukazało się nakładem oficyny XO, znanej z umiejętności lansowania bestsellerów, i w ciągu kilku tygodni znalazło się na czele list rankingowych w kategorii literatury faktu. Nic dziwnego, że główny przeciwnik polityczny, François Hollande, szef partii socjalistycznej, żąda ujawnienia wszystkich informacji dotyczących promocji książki Sarkozy'ego. Jego własny przedwyborczy esej Obowiązek prawdy znalazł dotąd 25 tysięcy nabywców. 10 razy mniej niż świadectwo Sarkozy'ego. Większość okolicznościowych książek ukaże się na jesieni po otwarciu sezonu literackiego. Tytuły są wymowne. Ça suffit la monarchie. Skończyć z monarchią, woła przywódca centrowej partii UDF, François Bayrou. Francja może wytrzymać prawdę, twierdzi polityk partii rządzącej UMP, François Fillon. Książka Ségolène Royal, jak na razie wybranki Francuzów w sondażach, nosi tytuł Désir d'avenir, pragnienia przyszłości, i ma być interaktywna, w tym sensie, że czytelnicy będą mogli reagować na nią w internecie. Ségolène, reine d'un jour, reine de toujours, brzmi tytuł jednej z licznych książek poświęconych tej nieprzeciętnej osobie. Królowa dnia czy wielu dni. Nie zabraknie też książek poświęconych jej głównemu rywalowi. Jedna z nich nosi tytuł Sarkozy, rodzina francuska.
Je perçois le soleil, les nuages, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le désir de la vie. C'est le retour des amours.
qui nous chauffe les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur affiché d'un cocktail, les filles sont belles. Déjà plus d'argent, le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boité qui s'exprime violemment. Y a plus de nuit, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans l'orgie. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes de danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens.
RFI Radio Świata. Postscriptum, Stefan Liger. Cała wojna na nic, to się jeszcze okaże. Tak w każdym razie zdaje się to widzieć większość Izraelczyków. Żądają od władz cywilnych i wojskowych rozliczenia się z tej nowej libańskiej eskapady. Wystawią im rachunek, polecą pewnie głowy. Trzeba będzie gruntownie zrewidować strategię, powiada Charles Anderlin, francuski dziennikarz od lat żyjący w Jerozolimie i znający na wylot meandry bliskowschodniej polityki. Od czasu swego powstania, pisze Anderlin na łamach Le Monde, Izrael tylko dwa razy dał się strategicznie zaskoczyć. Po raz pierwszy zdarzyło się to w październiku 73 roku, gdy jeszcze na 12 godzin przed wybuchem wojny izraelskie władze były przekonane, że Syryjczycy i Egipcjanie nie ośmielą się zaatakować, a jeśli nawet, to Cahal natychmiast da im nauczkę. W rezultacie po 3 tygodniach krwawych walk było po stronie izraelskiej ponad 2,5 tysiąca zabitych i 3 tysiące rannych. Nawet jeśli ostatecznie oddziały Cahalu znalazły się o 100 kilometrów od Kairu i o 40 od Damaszku, co doprowadziło w końcu do zawarcia pokoju z Egiptem. Drugą przykrą niespodziankę przyniosła obecna libańska eskapada, która miała polegać na daniu błyskawicznej nauczki Hezbollahom w odpowiedzi na ostrzał rakietowy i porwanie 2 izraelskich żołnierzy. Okazało się, że nikt niczego dobrze nie przewidział. Wywiad wojskowy się zbłaźnił, nie doceniając przeciwnika. Administracja okazała się niezdolna do stawienia czoła kryzysowi, jaki wywołał nieustanny ostrzał rakietowy izraelskich miast. Trudno wręcz pojąć, jak Izraelczycy mogli ignorować fakt, że tuż za miedzą Hezbollah przemienił w ciągu 6 lat strefę przygraniczną w sieć fortyfikacji i wyposażył się w ultranowoczesne uzbrojenie, jako to przeciwczołgowe pociski produkcji irańskiej, rosyjskiej lub amerykańskiej, które poczyniły największe spustoszenia. Od początku 2000 roku, pisze Charles Anderlin, Izrael prowadzi politykę zakładającą, że nie ma partnera do pokojowych rozmów i że to dzięki swej potędze militarnej narzuci swe decyzje słabym przeciwnikom. Pierwszym przykładem tej jednostronnej polityki było wycofanie wojsk z Libanu w maju 2000 roku. Po porażce rokowań z Syryjczykiem Assadem premier Ehud Barak, spełniając wyborczą obietnicę, ewakuuje armię ze strefy bezpieczeństwa okupowanej od lat 18. Czyni to bezpośrednio porozumienia ani z rządem w Bejrucie, ani z Syrią, opiekunką Hezbollahu. Generał Uri Sagui, który prowadził tajne negocjacje z Damaszkiem, twierdzi, że można było wówczas zawrzeć traktat pokojowy z Syrią i że jednostronne wycofanie się z Libanu było błędem. W parę miesięcy później, po porażce procesu pokojowego z Oslo, Barak uznaje, że Arafat nie jest odtąd partnerem do dialogu. Jego następca, Ariel Sharon, oskarżając lidera OWP o wzniecenie drugiej intifadi, czyni zeń persona non grata i trzyma go odtąd pod kluczem w jego rezydencji w Ramallah. Oderlen cytuje wszak ówczesnego szefa izraelskiego wywiadu, Avi Dichtera, który zapewnia dzisiaj, że oskarżenia te były bezpodstawne i że Arafat ani nie wywołał intifady, ani nie był w stanie nad nią zapanować. W konsekwencji, wciąż jednostronnie uchylając się od rozmów z wielce umiarkowanym szefem autonomii Mahmudem Abbasem, Izrael wycofał się przed rokiem ze Strefy Gazy, jednocześnie otaczając się od wschodniej strony murem, mającym wytyczyć przyszłe jego granice. Cała ta polityka, zdaniem francuskiego dziennikarza, oparta była na nowej doktrynie wojskowej konfliktu o słabej intensywności, wypracowanej przez think tank emerytowanych generałów szkolących wyższą kadrę oficerską. Zgodnie z jej pierwszym przykazaniem należało wbić Palestyńczykom w głowę, że przemocą niczego nie osiągną, a w praktyce przekładało się to na nieustający nacisk na ludność. Godzina policyjna, blokady, ekonomiczne sankcje. Drugie przykazanie nakazywało utrzymywanie równie nieustającej presji wobec władz autonomii, aby zmusić je do walki z terroryzmem. Dzisiaj eksperci od spraw wojskowych i wywiadu przyznają, że ta strategia zawiodła, spychając na margines umiarkowanych Palestyńczyków i wynosząc do władzy radykałów z Hamasu. Podobna strategia w Libanie przyniosła dziś podobne skutki, powiada Charles Anderlin. Izrael zmuszony jest przyjąć rozem na warunkach nijak nie odpowiadających pierwotnym celom ofensywy. Uprowadzeni żołnierze pozostają w niewoli. Izrael nie będzie miał kontroli nad granicą syryjsko-libańską, przez którą płynie broń dla Hezbollahu. Ten ostatni, choć stracił kilkuset bojowników, ma wciąż wyrzutnie rakietowe, a na dokładkę zyskał mir w oczach muzułmanów jako bohaterski pogromca syjonisty. Izrael musi gruntownie zrewidować swą strategię, twierdzi Anderlin, zalecając powrót do idei dialogu z czasów inicjatywy genewskiej. Bezpośrednie negocjacje z Libanem i Syrią, pokój choćby i w zamian za zwrot Golanu, wreszcie porozumienie z Mahmudem Abbasem na zasadzie pokój za terytorium. W przeciwnym razie szaleńcy Boży narzucą Bliskiemu Wschodowi swoje prawo.
Słuchaliśmy felietonu Stefana Rygiera, a przed nami Piotr Błoński i jego kronika ekonomiczna.
Na początku lipca Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych opublikowała raport na temat uników podatkowych wielkich koncernów międzynarodowych pod tytułem, który w wolnym przekładzie na polski brzmiałby „Zjeść ciastko i mieć ciastko”. W raporcie analizuje się rozmaite techniki stosowane przez te koncerny w celu uniknięcia opodatkowania, w wyniku których, twierdzą autorzy, średnia stawka płaconego podatku obniżyła się na przestrzeni ostatnich 20 lat z 40 do 30% zysku. Przyznają oni, że zostało to w dużej mierze skompensowane przez rozszerzenie bazy opodatkowania, niemniej twierdzą, że w tym tempie za kilkadziesiąt lat podatek od dochodu będzie już tylko egzotycznym wspomnieniem. Kraje rozwijające się tracą przez to, czytamy, około 50 miliardów dolarów rocznie dochodów budżetowych, a nierównie więcej tracą budżety krajów rozwiniętych. Dla czytającego staje się od razu rzeczą oczywistą, że autorzy uważają silne opodatkowanie międzynarodowych koncernów za rzecz normalną i pożądaną, a ich starania o jego obniżenie za rzecz zdrożną i w ogóle na granicy legalności. Pozostawmy działania nielegalne sądom. Ale w jaki sposób międzynarodowe koncerny oszczędzają na podatkach, pozostając w granicach przepisów prawa? Po pierwsze, tworząc filie albo wręcz swoje główne siedziby w tzw. rajach podatkowych, czyli w tych 73 przeważnie egzotycznych krajach, w których nie ma podatku dochodowego lub jest on symboliczny. Wystarczy wtedy prosty zabieg księgowy, by przerzucić tam zyski wypracowane w krajach, gdzie podatki są dotkliwe. Do rekordzistów w tworzeniu takich filii offshore należą firmy Pepsi, Marriott, Boeing i ponuro wsławiony zamówieniami na odbudowę Iraku Halliburton, który w ostatnich 6 latach takich filii utworzył aż 50. Inną metodą jest formalne sprzedanie praw do używania swej marki i filii działającej w kraju o niższym opodatkowaniu i czerpanie z tego stałej odpłatności. Marka jest bowiem cennym i łatwo dziś wymiernym aktywem. W taki sposób na przykład francuski koncern France Telecom obdarzył TPS-a swą marką Orange. Sumę zapłaconą za prawo do używania marki filia naturalnie odlicza od podstawy opodatkowania. W tego typu zabiegach nie ma wyraźnej granicy między wymogami marketingu a nadużyciem. Konsumenci są dziś tak zapatrzeni w marki, że samo przylepienie logo znanej firmy do byle majtek dziesięciokrotnie mnoży ich cenę. Łatwiej za to wykazać nadużycie firmie stosującej tak zwany income stripping, czyli rozbieranie dochodów. Spółka matka z siedzibą w kraju o wysokim opodatkowaniu zaciąga u swej filii offshore kredyt o bardzo wysokim oprocentowaniu. Jego spłaty skutecznie obniżają podstawę opodatkowania. I wreszcie sprzedaż wewnętrzna po sztucznie ustalonej cenie. Na przykład filia kupuje od spółki matki towary po cenie produkcji, by je sprzedawać za granicą po cenie rynkowej. Czy też odwrotnie, kupuje towary po cenie rynkowej i sprzedaje je spółce matce z wysokim narzutem, co sprawia, że dalsza sprzedaż nie przynosi zysku, a zatem i opodatkowania. W obu wypadkach spółka matka wymiguje się od podatku. Granice legalności są jednak mgliste. Pracownicy urzędów podatkowych mają przed sobą ogromne perspektywy, o ile tylko są odpowiednio wykształceni w ekonomii i prawie handlowym, co niestety nie jest powszechne. Nie trzeba też tracić z oczu tego, że zadaniem rządów i urzędów podatkowych nie jest samo wyciskanie pieniędzy skąd się da, lecz czuwanie nad poszanowaniem prawa. A omawiany raport pachnie cokolwiek demagogią. Uniki podatkowe nie są bynajmniej monopolem wielkich firm. Przeciwnie. We Francji na przykład wielkie koncerny zapewniają ponad 85% dochodów budżetowych z podatku od zysku przedsiębiorstw. Natomiast 95% spośród około 2 milionów małych i całkiem malutkich firm podatku dochodowego nie płaci w ogóle. Ich właściciele tak ustawiają koszta, by pochłaniały cały zysk. W tych kosztach są zresztą ich własne uposażenia, od których płacą oni podatek od dochodów osobistych. Ale to samo można powiedzieć o akcjonariuszach międzynarodowych koncernów. Obieg finansowy w gospodarce jest systemem naczyń połączonych, to też polityka podatkowa należy do najbardziej ryzykownych działań ekonomicznych, bo musi brać pod uwagę nieprawdopodobnie szerokie pole konsekwencji. Druga, poważniejsza wątpliwość dotyczy konsekwencji skutecznego opodatkowania. Pełen oburzenia ton raportu bierze się z tego, że dla Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych obfite dochody budżetu kojarzą się z obfitymi środkami na politykę społeczną. Stąd w raporcie sugestia, by ustanowić ogólnoświatowe minimum podatku od dochodu przedsiębiorstw, które miałoby rządom zapewniać równomierne środki na realizację polityki społecznej, rozwoju infrastruktur i tym podobnych. Ale jeśli przyjrzeć się temu, co wyczyniają politycy dysponujący ogromnymi środkami budżetowymi, to ciarki przechodzą po plecach. Weźmy choćby takiego Putina, takiego Hugo Chaveza, takiego Ahmadinejada. Dzięki opodatkowaniu dochodów z produkcji ropy naftowej zyskali oni kolosalne możliwości realizacji polityki, która tylko w niewielkiej mierze przyczynia się do dobrobytu obywateli ich krajów. Nie sięgając do tak ekstremalnych przykładów, nawet w takich krajach jak Francja czy Polska lepiej się dzieje, gdy znaczna większość środków finansowych pozostaje w obiegu wolnorynkowym, a nie w gestii polityków przekonanych, że sami wiedzą najlepiej, co zrobić z pieniędzmi zarobionymi przez obywateli.
Zanim znajdziemy rozwiązanie dla tych niezwykle skomplikowanych sytuacji, jakie przedstawił Piotr Błoński, teraz Anna Rzeczycka przedstawi swój felieton filmowy.
Żadne miasto na świecie nie oferuje kinomanom tylu filmów tygodniowo co Paryż. Żadne też nie było tak często i tak pięknie filmowane. Filmowcy zafascynowani są Paryżem, Paryż kocha filmowców. Owoców tej wzajemnej fascynacji jest całe mnóstwo. Jedno z najwybitniejszych dzieł o Paryżu zostało nakręcone w 1965 roku przez grupę wybitnych reżyserów Claude'a Chabrola, Jean-Luc'a Godarda, Erika Romera i Jean Roucha. Podobna zbiorowa propozycja pracy w i o Paryżu, złożona niedawno 20 reżyserom z różnych stron świata, także spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Warunki były bardzo określone. Każdy z filmowców miał pracować w wybranej przez siebie dzielnicy przez 2 dni i 2 noce, wiedząc, że kręcony przez niego krótki metraż nie powinien przekroczyć 5 minut i że przeznaczony na niego budżet jest naprawdę minimalny. I tak między lipcem a listopadem 2005 roku narodził się 2-godzinny film Paris Je T'aime, Paryżu kocham cię, złożony z 18 epizodów, których tematami przewodnimi są Paryż i miłość. Ich autorzy, w większości cudzoziemcy, są bardzo znani, tak jak bracia Coen, Gus Van Sant, Walter Salles czy Wes Craven, lub nieznani szerszej publiczności, jak Olivier Schmidt, Isabel Kwakset czy Gurinder Chanda. W gronie tym znalazło się też 4 filmowców z Francji: Bruno Podalides, Olivier Assayas, Sylvain Chomet i Frédéric Aubertin. To zbiorowe, stylistyczne ćwiczenie nie jest oczywiście jednolite, bo jednolite być nie może. 18 opowiedzianych historii nie ma związku między sobą i każda ma inny styl narracji. Dużo także da się powiedzieć o nierównej jakości poszczególnych elementów, ale całość stanowi mozaikę pełną czaru i poezji. Film zaprezentowany został na otwarcie sekcji Un Certain Regard na ostatnim festiwalu w Cannes. I jeśli sądzić z reakcji, był dla zblazowanych już trochę widzów na La Croisette powiewem świeżości i przyjemności.
Tu as passé toute la nuit à courir dans mes rêves.
I'm waiting for a call.
C'est déjà rencontré, non?
Oui,
monsieur,
ça. Je suis chez Miami.
What did you say?
Quel est temps qu'il y a entre nous? Cette chose indéfinissable.
Paris Je T'aime zabiera nas w sentymentalną wycieczkę po Paryżu. W epizodzie nakręconym przez Bruno Podalidesa na Montmartre i przez braci Coen przy stacji metra Tuileries jest to wycieczka pełna humoru. Krótki metraż Isabel Kwakset zrealizowany na Placu Bastylii, film Waltera Salesa i Danieli Thomas, który powstał na przedmieściach i w 16 dzielnicy miasta, ma ton poważniejszy. Niektórzy, jak Gus Van Sant, który pracował w dzielnicy Le Marais, wybrali nutę oniryczną. Niemiec Tom Tykwer przenosi nas na Faubourg Saint-Denis. Japończyk Nobihiro Suwa na Place des Victoires, a Olivier Schmidt na Place des Fêtes w 20 dzielnicy. Poetyckim cackiem jest opowiastka Sylvain Chometa, autora kreskówki Trio z Belleville, z wieżą Eiffla w roli głównej. W filmie, którego tytuł jest Wyznaniem Miłości, jedne historie się zaczynają, inne kończą, jedne pary się tworzą, inne rozstają. Śmiech, łzy, samotność i szczęście, gry przypadku i miłość, kalejdoskop uczuć i impresji. Paris Je T'aime ma ambicje bycia filmem o tym, co stanowi o smaku życia i o jego wartości. Jest to także wyznanie miłości skierowane do kina i jego twórców, bo jednym z największych jego atutów są występujący w nim aktorzy, m.in. Juliette Binoche, Nick Nolte, Ludivine Sagnier, Fanny Ardant, Bob Hoskins, Natalie Portman, Gina Rowlands, Ben Gazzara i Gérard Depardieu.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
And Paris, je t'aime.
And Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime. I say it all the time.
Je t'aime, Paris.
Paris, je t'aime.
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 Je t'aime beaucoup, Paris.
Paris, je t'aime.
Il pleut, mais Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime. I'll say it. God damn it.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime.
Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Ah, oui, évidemment. Bien sûr.
Je t'aime, je t'aime.
Czy Państwo nie macie ochoty przyznać się do miłości do Paryża? Paris, je t'aime. A przed nami Piotr Osuchowicz i jego magazyn naukowy Eureka.
Dzięki tak zwanemu PET, czyli emisyjnej tomografii pozytonowej, możliwe jest wykrywanie guzów rakowych jeszcze przed jakimikolwiek dolegliwościami odczuwanymi przez pacjenta. Co prawda badanie to jest stosunkowo drogie, kosztuje około 1500 euro, ale jeśli kogoś na to stać. Wszyscy onkolodzy wiedzą i mówią swym pacjentom, że najlepszą metodą walki z rakiem jest jego wczesne wykrycie. Walka z nowotworem to po prostu walka z czasem. Możliwość dokładnego śledzenia tego, co dana komórka robi w organizmie i wprowadzania do niej chipów z DNA, odgrywają te dwa procesy, odgrywają niezwykle znaczącą rolę w procesie walki z rakiem. Pierwszy z tych procesów pozwala nam dokładnie widzieć, wręcz i śledzić to, co robi w organizmie nawet zwykła mała cząsteczka. A drugi, ten z DNA, zbliża się powoli do ostatecznego celu każdego onkologa, a mianowicie do wprowadzenia zindywidualizowanego leczenia w zależności od profilu genetycznego każdego pacjenta. A wiadomo, że profil ten może być bardzo, ale to bardzo różny. Według jednego z ekspertów z Europejskiego Szpitala Georges Pompidou w Paryżu, radiologa doktora Charlesa André Quenauda, mniej więcej co półtora roku podwajają się możliwości mikroelektronicznego śledzenia chorych komórek. Na ekranach radiologów zaczynają się pojawiać niespotykane dotychczas trójwymiarowe obrazy anomalii zachodzących we wnętrzu człowieka. Jeszcze dokładniejsze wyniki można uzyskać, sprzężając dwie techniki, na przykład właśnie PET i skaner. Komórki chore zdradzają się w tym przypadku zwiększonym zużyciem glukozy w porównaniu z komórkami zdrowymi. Jak to w takich przypadkach bywa, tego rodzaju eksplozja wręcz nowoczesnych technologii przy badaniu chorób, zwłaszcza właśnie takich, jakim jest rak, znacznie zwiększa koszty diagnostyki i późniejszego leczenia. Odbija się to oczywiście na kosztach służby zdrowia w danym kraju. Francuscy onkolodzy twierdzą, że mają coraz mniej pieniędzy, gdyż aparaty do rezonansu magnetycznego i właśnie do pozytonowej tomografii pochłaniają lwią część budżetów ich ośrodków. W trakcie realizacji jest we Francji powstanie 7 wielkich ośrodków onkologicznych, które będą mogły znacznie przybliżyć zwykłym obywatelom dostęp do właśnie tych rewelacyjnych zdobyczy technologicznych. Na razie badania odbywają się w ramach współpracy około 50 laboratoriów europejskich w ramach tzw. systemu EMIL, który pozwala na zastosowanie najnowocześniejszych metod w onkologii. Badanie przy pomocy emisyjnej tomografii pozytonowej pozwala dokładnie określić, gdzie znajduje się guz rakowy i jakie daje przerzuty. Pacjentowi, na czczo, wstrzykuje się dożylny środek promieniotwórczy i po około godzinie, gdy wstrzyknięta substancja dotrze już do wszystkich komórek organizmu i po wypiciu przez tego pacjenta około litra wody, rozpoczyna się właściwe badanie. Musi on pozostawać przez gdzieś około pół godziny w całkowitym bezruchu podczas badań przeprowadzanych po wjeździe do specjalnego tunelu, takiego jaki stosowany jest przy badaniach tylko skanerowych. PET rejestruje, jak tkanki chorego absorbują pokarm. W przypadku podania choremu glukozy zawierającej radioaktywny fluor, komórki rakowe zaczynają wydzielać promieniowanie gamma, co pozwala z około 90% pewnością stwierdzić, że mamy do czynienia z nowotworem właśnie. Korzyści są tu oczywiste. Co prawda jest to, jak powiedziałem, badanie bardzo drogie, ale pozwala ono na przykład na zaoszczędzenie choremu leczenia pewnymi środkami chemioterapeutycznymi, bo i tak nie dają one rezultatu. Według badań finansowych jedno euro zainwestowane w taki aparat powinno po pewnym czasie przynosić około 2 razy tyle zysku. Ale to docelowo. Na razie bardzo znany tu we Francji Instytut Curie, zajmujący się m.in. leczeniem chorych na raka przy pomocy radioterapii, czeka na odpowiednie decyzje ze strony francuskiego Ministerstwa Zdrowia. W jakim to mianowicie stopniu ubezpieczalnia społeczna ma pacjentom zwracać koszty takiego badania? Oraz jak taki projekt zainstalowania emisyjnego tomografu pozytonowego w tym instytucie mógłby być finansowany? Na razie w całej Francji takich aparatów jest zaledwie 15, a ma być w krótkiej przyszłości kilkadziesiąt.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.